widać ten ogrom pracy, jaki pani nauczyciele, no ale też i miasto włożyło w tę szkołę. I na pewno z tego co wiem, bo bardzo mieszkam tutaj w rejonie szkoły, rozmawiam z rodzicami, rodzice są bardzo zadowoleni z tego, że dzieci tutaj chodzą do szkoły. I tak jak pan dyrektor powiedziała, że takim mankamentem jest to, że właśnie, że dzieci przechodzą do tej klasy informatycznej, taki sam problem mają rodzice. Ja nie ukrywam, że ja dlatego zrobiłam pierwszą komisję edukacji w szkole podstawowej numer 4, ponieważ w czasie kampanii wyborczej spotkałam się z bardzo wieloma głosami rodziców, że no, dla rodziców i dla dzieci jest to problem. I ja myślę, panie burmistrzu, że no, szkoła jest tak naprawdę świetnie prowadzona. Pani dyrektor ma 5 lat na nową kadencję. Ja myślę, że po prostu powinniśmy pomóc pani dyrektor, i tu właśnie zwracam się do pana burmistrza, i z tego co właśnie zaczęłam się zorientować, to właściwie na tym parterze to tam jest tylko ta konsola i jeden pokój dla wodociągów. Ja bardzo proszę, żeby pan burmistrz pomyślał, jak zrobić, żeby po prostu ten korytarz dzieciom udostępnić.
Będziemy to rozważać z drugą pani burmistrz, ewentualnie z wodociągami, bo oni też zainwestowali ze spółki.
No, ale wodociągi bogate.
No, to będziemy to rozważać.
Bardzo, na pewno, tak jak właśnie pani dyrektor mówiła, ale też tak jak powiedziała, to była wielka bolączka rodziców, z którymi spotykała się podczas kampanii wyborczej. Dlatego bardzo proszę, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej kwestii? Po zwiedzeniu szkoły?
Może ja tak, już tak na marginesie. Szkoła działa prężnie, są bardzo dobre plany na przyszłość. Jedynie co zauważyłem, a jestem raczej osobą spostrzegawczą, w jednej bodajże klasie zegar wskazywał dobrze godziny. Poza tym wszędzie zegary po prostu są nieczynne. Nawet po pokoju nauczycielskim zauważyłem, że nie jest tak, że na wskazuje, jak obraz nie ma.
To być może wszyscy są tak szczęśliwi, że czasu nie liczą.
W tym momencie czas się zatrzymał.
A poza tym te zegary są tak wysoko, że trudno je dosięgnąć.
Ale dziękuję za spostrzeżenie. Zawsze coś musi być, żeby mogła jutro powiedzieć, że coś było.
Na korytarz główny przejście dobrze wskazuje godzinę.
To najważniejsze.
No to najważniejsze. Dzieci wiedzą, o której wchodzą, o której wychodzą.
Zamiast skupiać uwagę na wykładzie, na nauczycielu, co chwilę by spoglądały na zegar, prawda? I ile jeszcze by się został, tak? Tak sobie pomyślałem, że to celowo jest odmiany.
Nie było teraz. Gdyby było problemem, to pewnie by nauczyciele już monitorowali i nie zgłaszali, ale najwidoczniej.
Jak nauczycielka była, no to.
Chyba się przyzwyczaiło.
Dobrze, że zegar jest, bo uczniowie się zmagają przerwy.
To znaczy, myśmy tak patrzyli. Dzisiaj dzieci mają telefony, nauczyciele mają telefony, spojrzą, wiedzą, która godzina.
Ale na lekcjach nie wolno używać telefonów.
Wszyscy chodziliśmy do szkoły i wiem, jak jest tym nie wolno.
Mogę jeszcze dodać, że część wyposażenia tego elektronicznego zwłaszcza to jest pozyskane z przystąpienia do programów, takich jak aktywna tablica czy laboratoria przyszłości. Stąd też tu, gdzie rozpisałam, pozwoliłam sobie bardziej szczegółowo ten materiał, który dla państwa przesłałam, rozwinąć, czemu służą te zajęcia, więc między innymi wykorzystanie również tego sprzętu. To są też roboty foton, to są klocki Lego, to są też długopisy 3D, to wszystko na tych zajęciach, które wcześniej nie powiedziałam, zajęcia tak zwane do dyspozycji dyrektora, które przeznaczone mamy u nas w szkole nie stricte na przedmioty, tylko na rozwijanie zainteresowań uczniów. I to są zajęcia dla tych najmłodszych plastyczno-muzyczne, dla tych nieco starszych jest to też komunikacja językowa w krajach anglojęzycznych, ale również właśnie wykorzystanie tego sprzętu z laboratoriów, czyli robotyka, kodowanie. Poza tym szeroki wachlarz, tak jak pozwoliłam sobie napisać, to są koła zainteresowań, gdzie wyszliśmy naprzeciw zainteresowaniom uczniów i to jest po rozeznaniu ich chęci uczestnictwa w tych zajęciach, ale również tak zwane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, ponieważ przed nami po przerwie po raz pierwszy znów ten egzamin ósmoklasisty, więc mamy dodatkowe zajęcia poselekcyjne z matematyki, z języka angielskiego i z języka polskiego. Czy przyniosą efekt? Zobaczymy. Możliwości uczniów pokażą, na ile wykorzystają te zajęcia dodatkowe. Natomiast te programy, tak jak już też Pan Burmistrz wcześniej pytał, nie mamy jeszcze takiego doświadczenia, jak mają szkoły w Czeladzi w pozyskiwaniu środków unijnych. Przez pierwsze 5 lat postawiliśmy na zbudowanie bazy dydaktycznej, żeby dostosować warunki do nauki, pozyskać kadrę. Pozwolę sobie na taką małą dygresję, że z całej kadry to są nauczyciele, z którymi pracowałam w gimnazjum, więc też wiem, kto do mnie wracał, z kim pracowałam, że to są dobrzy fachowcy, jeśli mogę tak powiedzieć. Ale też około 5-6 par to są już moje były uczennice z gimnazjum. Skoro tu wróciły pod te moje skrzydła, to znaczy, że nie było im tak źle w tym gimnazjum. To są świetnie, prężnie działające młode nauczycielki. Myślę, że teraz te 5 kolejnych lat będziemy próbowali się wyspecjalizować w pozyskiwaniu funduszy, bo na razie takimi małymi kroczkami, to są laboratoria, to jest tablica. Aplikowaliśmy również do Zielonej Pracowni. Niestety wniosek nie przeszedł, nie mam informacji zwrotnej też dlaczego. Aplikowaliśmy do programu Stołówka, żeby doposażyć. Też wniosek nie przeszedł, też nie wiemy dlaczego, bo nie ma takich informacji zwrotnych. Ale nie poddajemy się, będą kolejne edycje, będziemy po raz kolejny wnioski.
Tylko Państwu powiem, że złożyliśmy jako gmina Czeladź dla 4 szkół wniosek o ośrodki zewnętrzne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków na kształcenie, podniesienie jakości kształcenia w szkole numer 1, numer 3, numer 4 i numer 7. Aplikowaliśmy na kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że wniosek będzie pozytywnie zaakceptowany, bo oprócz tych zajęć dla uczniów, które będą naprawdę bogate, to jeszcze doposażymy szkoły. Jeżeli chodzi o te wnioski, o których Pani mówi, to ja też jutro, jak będziemy mieli naradę, to Pani, która będzie nam pisała wniosek do, jeżeli chodzi o przedszkola, na zajęcia dodatkowe, które będziemy realizować być może w przyszłym już roku szkolnym, też zaoferowała swoją pomoc, żeby wnioski, które składamy, żeby mogła sprawdzić. I to mówi, że może to zrobić nawet bezpłatnie. Ja wczoraj byłem na otwarciu pracowni zielonej w Liceum Ogólnokształcącym. Pracownia kosztowała 105 tysięcy i przyznam, że no warto inwestować i wpisać te wnioski, dlatego że ta pracownia została doposażona, pięknie zrobiona i to jest jedna tylko sala, ale warto, żeby te pracownie w naszych szkołach powstały, bo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska te pieniądze ma, nie tylko na pracownie zielone, te, które są w szkole, ale również zewnętrzne. I te wnioski będziemy pisać, zobaczymy na ile skutecznie, ale no, ja nie ukrywam, że bardzo duży nacisk kładę na pozyskiwanie środków zewnętrznych, żebyśmy nie tylko oświatę, ale również inne nasze jednostki nie finansowali w 100% z budżetu gminy, aby pozyskiwali środki zewnętrzne.
No oczywiście, jak się tylko da, to właśnie bardzo cenne, to jest, żeby szkoły doposażyć i ciekawe jeszcze na zajęcia dla dzieci. Czy jeszcze to z Państwa
chcieli? Macie Państwo.
Proszę bardzo.
Ofertę zajęć pozalekcyjnych skierowaną do różnych grup wiekowych, które z nich cieszą się największą popularnością, zaangażowaniem, powodzeniem.
Znaczy powiem szczerze, mamy dopiero miesiąc za sobą, więc trudno mi jest jeszcze określić. Pilotażowo ruszyliśmy w czerwcu i to jest kontynuacja tych samych zajęć, które w czerwcu ruszyły. Nie ukrywam, że najbardziej popularne było koło ekologiczne. Natomiast zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w miarę potrzeb, jeżeli jest bieżąca taka sytuacja, że ktoś ma zaległości, wtedy się pojawia, ale głównie to oblegane są te zajęcia przez dzieci 1-3. Z racji tego, że 4-8 codziennie kończą 7 lekcjami, więc to już typowo tematycznie te podegzaminy smoklasisty, natomiast najbardziej to właśnie te zajęcia ekologiczne.
Koło taneczne.
Do tej pory była grupa taneczna, nie nazywała się kołem tanecznym, natomiast na wszystkich przedstawieniach zawsze wzbogacała swoim występem cały program artystyczny. Teraz jest to pod nazwą koło taneczne i to owszem też cieszy się zainteresowaniem. Koło taneczne jest dofinansowywane przez Radę Rodziców, jeśli chodzi o stroje. To jeżeli już jesteśmy przy Radzie Rodziców, to pozwolę sobie powiedzieć, że też bardzo prężnie działa, jest świetna współpraca z rodzicami. Dzięki rodzicom udało się już trzykrotnie wdrożyć, bo my jeszcze nie mieliśmy doświadczenia i raczkowaliśmy, ale też nie chcąc odstawać od innych szkół, organizowaliśmy festyny, więc to było przy współorganizacji Rady Rodziców i Samorządu. I wówczas udało się zakupić profesjonalne nagłośnienie, na które nam rodzice zwracali uwagę z początkiem szkoły, że jest no nie tak, jak być powinno. I tu dzięki pani radnej nawet otwarcie boiska całego kompleksu było z użyczeniem sprzętu stopalni kultury. Więc dzięki takiemu jednemu festynowi udało się zakupić profesjonalne całe nagłośnienie. Z kolejnego festynu mamy właśnie dystrybutory wody, a teraz zbieramy na radiowe dusze. I na ciche tak zwane dzwonki.
Na co?
Cichy dzwon. Żeby była tylko muzyczka, żeby to nie był ten strasznie głośny dzwon.
Ja bardzo Państwa przepraszam za zgodę przewodniczącej. Niestety muszę opuścić komisję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Barbara, proszę.
To znaczy, ja myślę, że mam takie pytanie odnośnie zajęć pozalekcyjnych. Nie chodzi mi tutaj o to zajęcia prowadzone z GDD, bo to wiadomo,
tak, że tak, to są godzinie.
Bo tak, to finansowanie część z Rady Rodziców, mimo kolejnych, ale widzę, że to jest szereg innych, jak one są finansowane?
To znaczy, nie są finansowane, to są częściowo wykorzystywane godziny, które przyjęły się pod nazwą godziny czarnkowe.
Aha, rozumiem. Bardzo dziękuję.
Tak, to są te, one dalej tak funkcjonują pod taką nazwą, więc nauczyciele są zobowiązani do odbywania tej jednej godziny w tygodniu w szkole, będąc do dyspozycji, ponieważ mamy w planie zebrań i konsultacji comiesięczne i tak spotkania, więc naprawdę z rekonesercji mogę powiedzieć, że rodzice nie korzystają z tych godzin dostępności, więc żeby nauczyciele po prostu nie tracili czasu i bezproduktywnie nie byli w szkole, to każdy jakąś działkę objął, czy to koło, czy to zajęcia pozalekcyjne, więc to w ramach też tych
godzin. Można powiedzieć bezkosztowo.
Tak, bezkosztowo.
Pan Zbigniew, panie, proszę.
Chciałbym zapytać, jak się przedstawia sprawa uczniów wybitnie uzdolnionych, ilu ich jest i jak się to przedstawia pani szkole?
Pozwoliłam sobie tu w tym, tak jak ja to nazwałam portfolio, taki jeden rozdziałik odznaczyć sukcesy z 5 lat, które pozwoliłam sobie wypisać, nie te szkolne, tylko te takie począwszy od szczebla miejskiego. No powiem szczerze, że wśród tych małych dzieci trudno na aż tak wybitne jednostki już teraz trafić, ale mamy takie osoby wszechstronnie uzdolnione, mam osiągnięcia w konkursach matematycznych, tych międzynarodowych. Są też laureaci w konkursach ogólnopolskich z języka polskiego i mam też przynajmniej trójkę takich wybitnych szachistów. Natomiast dopiero ten rocznik będzie tym rocznikiem, który przystąpi do konkursów kuratoryjnych, więc zobaczymy, czy uda się kogoś wyłonić na miano laureata, czy nie. Do tej pory w tych młodszych klasach jeszcze takiej możliwości nie było. Zakres materiału no, był jeszcze ponad możliwości tych dzieci. W każdej klasie
przydałyby się nakłady jakieś dodatkowe, prawda?
No, nauczyciele starają się z tymi uczniami pracować, albo jeśli są to zajęcia wyrównawcze w ramach tych godzin, albo właśnie z uczniem zdolnym. Mogę tylko powiedzieć, że od klasy 4 wzwyż mamy klasę 4 i klasę 5. Dydaktycznie dość zdolne. Z końcem roku to praktycznie połowa dzieci to były dzieci, które uzyskały świadectwo z wyróżnieniem. No troszeczkę gorzej są na ukonie w tych klasach najstarszych.
Ja mam pytanie. Mówiła Pani o tych szkolnictwach w szkole. To co, nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi zajęcia, czy gdzieś te dzieci chodzą?
Odbywają się na terenie szkoły i to prowadzi Pan Radny Wysołowski nieodpłatnie, zrzeszając głównie te dzieci z klas 1-3 w ramach godzin świetlicowych. Te dzieci są po południu w szkole, więc taką grupę ze świetlicy zabiera do sali, obok do tej sali, które widzieliśmy na parterze. Starsze dzieci, no to już pod okiem Pana Wysołowskiego poza szkołą. Natomiast te 1-3 na terenie szkoły odbywają się zajęcia. Nawet dzisiaj przed komisją były mistrzostwa szkoły w szachach. 14 dzieci się zgłosiła. Wiem, że no, ktoś tam wygrał. Nie wiem, bo była pani, która mnie zastępuje pod moją nieobecność.
No to już jest duży sukces. I w tym roku będzie dalsza kontynuacja tych zajęć.
Tak, tak.
No już, ja z tej strony
się jest nawiązana, a ponieważ ustawa na nas teraz wymusiła również sprawdzenie i okazywanie oświadczeń o niekaralności, więc już formalności z Panem Wysokim dopełniliśmy, więc zajęcia już ruszyły, grupa też już jest uformowana.
Świetnie. Ja z mojej strony się bardzo cieszę, bo też przeglądając portfolio, zauważyłam, że były mistrzostwa szkoły w Runiku, bo wiem, że startujecie w trzecim mistrzostwa.
Tak, to już Pani
Śląska w Runiku, bo zajmuje się z tym Pani Terała. Tak. Także też się cieszę, że Wasza szkoła tam będzie.
Cieszę się, że udało nam się wreszcie dołączyć. Ja też mogę podkreślić, że Rada Rodziców zakupiła nam również gry.
Dziękuję bardzo.
Pan Tomasz. Ja mam pytanie, nie jestem pewien, na ile to pytanie jest do Pani, daję do Pana Burmistrza, ale z racji tego, że ta szkoła ma stosunkowo szczupły rejon, czy my jesteśmy w stanie oszacować, ilu uczniów będzie mieć w przyszłym roku w klasach pierwszych, tak orientacyjnie rzecz biorąc oczywiście.
Czy na pewno możemy powiedzieć, że pojedyncze na pewno klasa, nie klasy pierwsze,
tak.
I może to jeszcze.
Tak, tak, ja powiem, dlatego że ta regionalizacja, która jest w tej chwili, ona jakby zmierza do tego, że chyba po dwóch albo po trzech latach w tym rejonie szkoły byłoby chyba 5 uczniów. Z Panią Naczelnik będziemy pracować nad nowym sposobem rejonizacji dzieci. Rejonizacja dzieci, która była do tej pory w oparciu o zamieszkanie, kompletnie się nie sprawdziła.
Zameldowanie.
Zameldowanie. To powoduje straty gminy, jeżeli chodzi o niepełne klasy. Państwo musicie jako radni mieć świadomość, że każda klasa, która jest tworzona dodatkowo niż planowana w perspektywie 8 lat, kosztuje naprawdę duże pieniądze. I będziemy pracować z Panią Naczelnik nad nowymi rejonami szkół. Z uwagi na to, żebyśmy doprowadzili do sytuacji takiej, że tworzą nam się pełne klasy w szkołach i nie mamy małolicznych klas, co jest w tym roku szkolnym. Uważam, że jedna klasa jest za dużo niż powinno być i perspektywa 8 lat to są bardzo duże pieniądze, bo uczniowie mają w jednej klasie około 20, 25, 30 godzin, czyli można by było powiedzieć, że jedna klasa generuje koszty na poziomie 1,5 etatu, czyli 200 tysięcy rocznie. To Państwo też przyjmując budżet, analizując, bo ja już jestem w trakcie analizy. Zresztą każdy dyrektor ze mną rozmawia, jeżeli chodzi o analizę budżetu przyszłorocznego. To są ogromne pieniądze, bo to jest 1 600 000 dla jednej klasy utworzonej dodatkowo. A my musimy patrzeć ekonomicznie na budżet, bo te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć, to co Pan Palek zwrócił uwagę, na dodatkowe zajęcia, doposażenia, to jest 1 600 000, jeżeli chodzi o jedną klasę.
Ale to jest na 8, na 7 lat?
Na 8 lat.
Na 8.
Na 8. Średnio ja liczę 200 tysięcy. Będziemy to robić, pewnie komisja w tym też będzie uczestniczyć.
Właśnie trzeba opracować osobną koncepcję, bo rejonizacja szkół według znaczy, zamieszkania jak to jest instynktowna, prawda?
Zamieszkania tak, ale my nie mamy danych, jeżeli chodzi o zamieszkanie. Mamy dane, jeżeli chodzi o zameldowanie. I to jakby nie jest spójne z sobą i powoduje zupełnie inne przyjście uczniów do szkoły. Musimy nad tym popracować.
To jest moje pytanie.
Mam nadzieję, że Państwo nam w tym pomożecie jako radni, dlatego że to jest nasz wspólny interes, żeby tak zrobić, żeby nie generować kosztów. Bo później nam brakuje na oświatę, brakuje na inne działania, które chcemy podjąć, a niestety nie mamy środków.
Panie, jeżeli mogę, dodam tylko, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądało finansowanie oświaty, ponieważ zmienia się ustawa o finansowaniu UDST.
Zwrócę Państwu uwagę. Od przyszłego roku nie będziemy mieli informacji, takiej jak do tej pory przez x lat, że jaka to jest wielkość subwencji oświatowej i jaka to jest dotacja, jeżeli chodzi o przedszkole. Dlatego, że wkład, który Pani Skarbnik wkłada do informacji, gdzie wychodzi nam kwota, którą będziemy mieli w przyszłorocznym budżecie, jest też uzależniona od ilości klas, od tych danych, które my przekazujemy. Później Państwu przekażemy te informacje. Na jakie informacje my przekazujemy do ministerstwa, z tych informacji wychodzi nam łączna kwota budżetu gminy, ale nie jest wydzielona sama oświata. I ja to Państwu przedstawię, jak będziemy już mieć tą pewność, że taką mamy kwotę budżetu, to będziemy najprawdopodobniej analizować przy projekcie budżetu, który Państwu złożymy. Będzie pewnie komisja, nie wiem, może listopadowa, o której będziemy robić, albo komisja grudniowa, gdzie będziemy zatwierdzać budżet. Niemniej, gdybyście Państwo przeanalizowali wielkości klas, to one są niepełne. I tutaj jest problem finansów.
Pełną klasę przyjmujemy od uczniów.
Mamy przepis, że do 25 uczniów. I takie klasy są dla nas najkorzystniejsze. 24, 25. Mało liczne powodują, że klasa i tak jest, nauczyciel jest, a mamy klasę na przykład jedną za dużą.
A pieniędzy mniej.
A pieniędzy to znaczy nie mówimy, że mamy mniej. One są troszkę inaczej zielone. My generalnie mamy, proszę Państwa, problem, ja mówiłem to na komisji, mamy problem to na społecznej mówiłem, problem mamy Nowego Ładu, który już się kończy w tym roku, bo ten Nowy Ład spowodował, że nasze dochody z PIT-u były coraz mniejsze. Zaczęliśmy od 58, później mieliśmy 40 parę, zeszliśmy poniżej 40, dlatego że Nowy Ład cofnął nas z dochodami 2 lata do tyłu, bo była to średnia z 3 ostatnich lat. Ale jak będziemy mieli nowy budżet, to o tym będziemy rozmawiać.
A jakie są konsekwencje tego, o czym teraz Pan mówi? Że mogą być szkoły zamykane, czy...
Znaczy nie, ja żadnych konsekwencji, o konsekwencjach nie mówię. Tych środków będziemy mieli więcej, jeżeli chodzi o ten budżet, który jest na 2024. Tylko no, potrzeb mamy bardzo dużo, bo będziemy otwierać cechownię. Tam pracujemy nad budżetem muzeum, bo będą potrzebni nowi pracownicy, żeby muzeum funkcjonowało. Mamy szkoły, w których mamy potrzeby remontowe, potrzeby inwestycyjne, które musimy zrobić, bo mamy na przykład zalecenia sanepidu i to musimy uwzględnić na przyszłoroczny budżet, żeby nam na wszystko wystarczyło. Natomiast nie mówimy, pani radna, absolutnie o tym, że będziemy coś zamykać. Nie. Ja dzisiaj jeszcze państwu nie powiem, jak ten budżet będzie wyglądał. Na razie pracuję z każdym dyrektorem, a jest ich 18, nad racjonalnym, przygotowanym budżetem na przyszły rok. I jak on będzie, to myślę, że do tego wrócimy. Też mam państwu przedstawię, bo ja w każdej szkole, w każdym przedszkolu byłem po to, żeby realnie ocenić potrzeby inwestycyjne, remontowe, bo jest na przykład dach do zrobienia, gdzie indziej jest kuchnia, gdzie indziej jest, powiedzmy, piec do wymiany, co będziemy musieli zrobić. Ja wiem, co jest najbardziej pilnego i ja państwu później, jak będziemy konsultować budżet, też przedstawię, co planujemy, bo musimy to zrobić tak, że to, co jest pilne z zaleceń sanepidu, musimy te zalecenia realizować. Na razie pracujemy, bo mamy to zrobić do 15 października, żeby już budżet był przygotowany do, jako budżet gminy.
Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo chciała, żeby gdy będziemy na placówkach, żeby z każdego pobytu czy z naszej komisji większości urodził się jakiś wniosek. Ja pozwolę sobie sformułować taki wniosek, przedstawię państwu. Wniosek naszej komisji, jeżeli państwo go zaakceptują. No i w dalszym ciągu dążę do właśnie do tego parteru. Wnosimy o rozważenie możliwości udostępnienia na potrzeby szkoły i dzieci pomieszczeń na parterze budynku, które obecnie zajmuje Zakład Inżynierii Komunalnej.
Przepraszam pani radna, spółka nazywa się Wodociągi Tarasowe. Proszę zmienić
nazwę,
bo nie będziemy się odnieść.
Okej, ja bym, tak. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mogę prosić? Tak? Tak, bo nikt nie policzyło. Dziękuję bardzo.
Odpowiem państwu, bo wymaga to spotkania z z prezesem wodociągów. Będziemy rozważać i damy państwu na piśmie odpowiedź.
Dobrze, dziękuję, bo myślę, że będzie to korzystne przede wszystkim dla dzieci. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do spraw bieżących. Czy ktoś z państwa ma jakieś sprawy bieżące? Tak. Proszę bardzo,
pani przewodnicząca, ostatnio mi się maila, ponieważ wczoraj wynikła taka sytuacja, że Komisja Rozwoju odbyła się o godzinie 14:30, chcieliśmy przesunąć na 15:00. Dzisiaj dostaliśmy maila i w nim jest napisane. Szanowni państwo, w związku z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2024 roku obrady Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej zwyczajowo odbywać się będą o godzinie 15 we wtorki poprzedzające sesję Rady Miasta. O godzinie 15 jest komisja, w której obecnie jesteśmy, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. No i teraz pytanie.
Tak, ja już odpowiem. Komisja Edukacji będzie zawsze w poniedziałki. W tej chwili jest wyjątkowo, ponieważ ja wstępnie planowałam na 30 września. Okazało się, że 30 września jest sesja o godzinie 16:30. Bałam się, że te półtorej godziny po prostu będzie za mało na to, żebyśmy tu po prostu w szkole wszystko zobaczyli. I będzie komisja zawsze w poniedziałki o godzinie 15. Teraz jest to wyjątkowo.
Dobrze, dziękuję
bardzo.
Ja dzisiaj, szczerze mówiąc, to zapomniałem o komisji.
O!
Bo zawsze była w poniedziałek.
No właśnie. Nie, ale to jest wyjątkowo, bo ja bym zaplanowała na 30 września. Ale w związku z tym, że jest sesja, bałam się, nie wyrobiłam się po prostu, żeby omówić wszystkie tematy. A przede wszystkim wysłuchać pani dyrektor i powiedzieć, tyle trzeba w szkole zostało, by numer 4. Czy jeszcze są jakieś w sprawach bieżących? Nie ma. Dziękuję za to. Zamykam Komisję Edukacji Publicznej i zapraszam do początku, ale pani dyrektor, to naprawdę nie było potrzebne. Wystarczyła woda.
To nie stanowiło żadnego problemu.